Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazów. Dzisiaj moim gościem jest Michał.
Cześć, Michał Smaraczyński.
To jest nasz ekspert linuxowy. Może Michał chcesz coś powiedzieć więcej o sobie, czym się zajmujesz?
Dwie rzeczy. Prowadzę firmę, szkolenia związane z Microsoft Azure i wdrożenia. I jestem prezesem fundacji, która pracuje nad otwartymi projektami.
Tak.
Otwarte projekty i software'owe, i hardware'owe. O tym może kiedy indziej.
Może kiedy indziej. Więc nasz ekspert open source'a i Linuxa ogólnie tak ujmując. Dzisiaj znowu bardzo bogaty tydzień. Zeszły tydzień był taki spokojniejszy. W tym tygodniu znowu dużo się wydarzyło. Pierwsza rzecz, Michale, nowości w portalu. Nie wiem, czy ty jako Linuxowcy słyną z tego, że raczej używają command line'a. Czy to tobie zdarza się używać portalu, czy raczej mniej?
Jak najbardziej. Są rzeczy, które wymagają szybkiego przekliknięcia i ewentualnie nie mamy nigdzie w zasięgu ręki żadnego urządzenia, które pozwoli nam szybko się dostać do command line'a. Wtedy szybko przez przeglądarkę do portalu i są rzeczy, które można bardzo szybko wyklikać.
Tak, więc dużo, dużo nowości, jeśli chodzi o portal. Pierwsza rzecz, no to skróty klawiszowe, to co każdy prawdziwy informatyk, programista lubi. Skróty klawiszowe. Jakub jest twórcą akurat tych skrótów, można też wejść sobie na jego bloga, który jest tutaj podlinkowany, więc różne rzeczy można sobie tam tymi skrótami zrobić. Tutaj taka może mniejsza rzecz, ale też nowy start screen, szybciej się ładuje podobno ten portal, no jakieś tam takie uproszczenie. Z kolejnych fajnych rzeczy to minimalizacja blade'ów. To jest fajna rzecz, bo jak nie ma się na przykład dużego jakiegoś monitora albo chce się trochę zaoszczędzić miejsca, to można sobie na każdym blade'zie teraz kliknąć przycisk minimalizuj i on nam się zwija do takiego.
Bardzo przydatna rzecz, bo kiedy pracujemy nad czymś bardziej skomplikowanym, tych blade'ów potrafi nam się otworzyć przynajmniej kilka, jeśli chcemy wrócić. Na przykład do początku kiedyś to było użycie przycisku Home, dzisiaj możemy sobie po prostu zminimalizować i ta minimalizacja jest dziedziczna, więc możemy trafić szybko do miejsca, które jest
dokładnie. Więc bardzo, bardzo fajne usprawnienie od takiej strony UI. Szybsze ładowanie, jeśli mamy dużo i dużo elementów, to akurat to na razie obowiązuje tylko resource grupy, ale kolejne elementy będą też to implementowały. Bardziej backendowa rzecz, bo tego nie widać tak na wprost, nie ma nic nowego do kliknięcia, tylko po prostu szybciej te listy się ładują i są wydajniejsze. O, to jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy ci się zdarza maksymalizować blade'y. Mnie się często zdarza maksymalizować.
Jak najbardziej.
No i to była jedna z rzeczy, o której często się mówi ucząc o tworzeniu interfejsu, że nie powinno się skrolować jednocześnie horyzontalnie i wertykalnie, bo to człowiek...
Jeśli o mnie chodzi głównie kwestia monitorowania zasobów, możliwość maksymalizacji na pełny ekran, szczególnie jak wyświetla się na większym, drugim ekranie czy trzecim, takim służącym tylko do monitorowania, pierwsza klasa.
Więc teraz po zmaksymalizowaniu takiego blade'a on się będzie tylko scrollował wertykalnie, więc te kafelki będą się układały nam pionowo. No tu też taka niewielka rzecz, uproszczony ten start board. Z naszych statystyk wyszło, że najczęściej klikalny guzik to jest browse all, więc ludzie od razu wchodzą do klikania, do obejrzenia wszystkich zasobów. No i cena. Ogólny szacunek tego, ile będzie nas to kosztowało na centralnym, środkowym miejscu.
To jest ten element, który zauważyłem od razu po zmianach, jak tylko to z dnia na dzień się stało. Kiedyś, o ile dobrze pamiętam, ten kafelek był w lewym dolnym rogu.
Tak.
Trzeba było go czasem poszukać te kilka sekund, a dzisiaj nawet mam informację od swoich zaprzyjaźnionych użytkowników Azura, że ten środkowy kafelek bardzo przypadł.
Tak. W przypadku tego typu usług to jest bardzo istotna rzecz. To prawda. Dla słabszych komputerów też fajne usprawnienie, jak ktoś ma może nie za mocny komputer, może jakaś komórka albo coś takiego, to można sobie wyłączyć animacje, które się tam w portalu pojawiają. Zawsze jakieś tam dodatkowe.
Tą opcję mogę polecić w jednym przypadku. Ja jako użytkownik Linuxa także na desktopach. Nie posiadam żadnego Windowsa na komputerze ani w domu, ani w pracy, ale korzystam z RDP i mam swoje maszyny Windowsowe odpalone w chmurze, na przykład, żeby korzystać z PowerShell'a. Idealne rozwiązanie, jak wiadomo, RDP potrafi mieć swoje ograniczenia, na przykład tam, gdzie mamy słabe połączenie z internetem i w tym przypadku jesteśmy.
Super, o tym to nawet nie pomyślałem, ale bardzo fajna uwaga, tak, to się zgadza. To była jedna z często powtarzanych rzeczy, że te wykresy są ładne, kolorowe, ale niestety nie widać, co jest na osi X-ów. Teraz jak już najedziemy myszką, to będziemy dostawali konkretną wartość tego, co jest właśnie na tej osi, jest fajna rzecz. Mówiliśmy już o tym wcześniej, w jednym z wcześniejszych odcinków, tak zwany Essential Part, gdzie mamy podstawowe funkcjonalności i konfiguracje, teraz także zaimplementowane przez Resource Grupy i Redis Cache. Audit Logi, o tym mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. I w zasadzie chyba... A, i Marketplace. O, to jest duża zmiana, która moim zdaniem... Tak. Nowy UI, teraz jak zakładamy, klikamy przycisk New, to już nie wyświetlają nam się tylko te najczęściej sugerowane maszyny, tylko mamy podział według tego, co jest, jak są podzielone usługi azurowe. i to, co my ostatnio sobie zakładaliśmy. I dodatkowo, jak później klikniemy dalej w konkretną opcję, to dopiero pojawiają się te najczęściej wykorzystywane elementy. Więc dużo szybciej, myślę, można nawigować po tym, niż to było do tej pory.
Z ciekawostek mogę powiedzieć, że mamy w portalu opcję zresetowania ustawień do fabrycznych portalów, wtedy te rzeczy nam znikają, tak, jeśli gdzieś tam już ich nie będziemy potrzebować.
Dokładnie.
W dalszym.
Tak sobie to można skasować. No i oczywiście później można kliknąć sobie Azure Marketplace i przejść do konkretnych rzeczy. To taka nowość, szczerze, to tego nie jestem do końca przekonany, o co z tym chodzi, ale no, też fajna funkcjonalność. Może chcemy się pochwalić, że jest jakaś nowa, fajna rzecz, wypuściliśmy coś, być może jakiś właśnie własny produkt do marketplace'u.
VLD bot, gdzie może się pojawić, tak, coś naszego autorstwa, wtedy na pewno będziemy chcieli.
Tak, więc wtedy możemy cały social networking, oczywiście, możemy sobie na wszystkie najpopularniejsze portale, Facebook, Twitter, Yammer, jak ktoś używa, czy mailem, zareklamować swój produkt w marketplace. No, zredukowany trochę rozmiar, trochę zmieniony layout blade'ów związanych z cenami, też są bardziej takie kompaktowe, bo do tej pory to zajmowało dużo jednak miejsca, więc też fajne usprawnienie. No i to też duże wsparcie dla przycisku wstecz. To tak. Wcześniej było dość wkurzające, bo dostawało po kliknięciu przycisku wstecz w przeglądarce dostawało się błąd na stronie. Na dzień dzisiejszy jest to tak zaimplementowane, że przycisk wstecz przenosi nas do ekranu startowego, przycisk do przodu przenosi nas do ostatnich blade'ów, które mieliśmy otwarte, no i w przyszłości dalej będzie to rozwijane, że być może przechodzi po kolejnych blade'ach i tak dalej, więc też nad tym pracujemy. No i w zasadzie to z tych nowości portalowych wszystko. Już tutaj zespół pracuje nad nowymi rzeczami, więc też pewnie za jakiś czas się pojawią. Więc super, portal się nam rozwija i jest coraz lepszy. Maszyny, nowe wielkości. Michał, coś chcesz na ten temat?
Jak pamiętamy, dwie największe maszyny, jakie możemy uruchomić w podstawowym rozmiarze, to były A8 i A9. One posiadały możliwość skorzystania z bezpośredniego dostępu do pamięci operacyjnej. Mhm. Na przykład po to, żeby wymieniać zdalnie między maszynami prosto z pamięci pewne dane. Mhm. To przyspieszało oczywiście w pewnych bardzo zaawansowanych rozwiązaniach czas ich wykonywania, ale często było tak, że potrzebowaliśmy tych potężnych maszyn, tych, które mają 56 GB RAMu lub 112 GB RAMu, odpowiednio 8 albo 16 korów, ale ten bezpośredni zdalny dostęp do pamięci niekoniecznie był nam potrzebny. I to jest odpowiedź na to zapotrzebowanie. Tak. Potężne maszyny, tańsze dzięki temu, że nie mają tego bezpośredniego zdalnego dostępu do pamięci.
Tak, czyli A10 i A11, dwa rozmiary. Jak patrzyłem na cennik, to w przypadku A8 pomiędzy tą wersją właśnie z InfiniBandem i z dostępem do pamięci to jest około 400 dolarów różnicy na miesiąc. Więc
to jest niemało.
Tak, to jest niemało. Więc spokojnie można te 400 dolarów sobie miesięcznie zaoszczędzić, jeśli potrzebuje na przykład taką maszynę uruchomić. Więc nowe wielkości, A10, A11, zastanawiam się, do ilu dojdziemy w ogóle numerków, ale na razie do A11 mamy dostęp. Aha, i to co istotne, one już zarówno dla maszyn wirtualnych, jak i cloud serwisów są uruchamiane i można uruchamiać je z portalu, z PowerShell'a, z command line'a linuxowego, czy jakkolwiek, ze wszystkich narzędzi już są dostępne. Kolejna rzecz to DocumentDB. DocumentDB, o tej bazie już wielokrotnie mówiliśmy podczas tydzień z Azure. Co istotne, ogłosiliśmy, że 8 kwietnia przychodzi w General Availability, czyli pełne wsparcie SLA. Przykład na blogu, będzie sobie można poczytać już, jakie portale z tego korzystają. Między innymi MSN korzysta z DocumentDB. I to jest też istotne w przypadku tego, że przechodzimy na General Availability, pojawiły się tak zwane performance levele, czyli możemy ustalić sobie wydajność, jaką chcemy mieć dla naszych kolekcji. To jest bardzo istotne, bo w ramach bazy możesz mieć kilka kolekcji dokumentów i na przykład niektóre dokumenty częściej odpytujesz, a niektóre rzadziej. To możesz sobie niektóre to performance level możesz sobie dla konkretnej kolekcji ustalić i dzięki temu zaoszczędzić też pieniądze i albo dołożyć więcej zasobów do tego, co częściej odpytujesz. Więc 8 kwietnia warto zapamiętać General Availability DocumentDB. Bardzo fajna baska, osobiście korzystam, więc fajna rzecz. Kolejna rzecz, która przychodzi w General Availability, Azure Search. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się korzystać z Azure Searcha kiedyś?
Jak najbardziej, zdarzyło się, pierwszorzędna usługa, szczególnie działa dobrze tam, gdzie na przykład zaimplementowany kod, może to być nawet popularny CMS, ma nie do końca dopracowany albo może nie tak działający mechanizm wyszukujący, jakbyśmy chcieli. Generalnie ja nie traktuję tej konkretnej usługi jako coś odrębnego w Azurze, coś, co pozwala nam zbudować jakąś konkretną własną usługę wokół tego, czego używamy, ale jako dodatek do mniejszych rzeczy, które gdzieś tam uruchamiamy. Mm-hmm. Najczęściej są to właśnie CMS-y takie drobne albo w ogóle nie posiadające funkcjonalności wyszukiwania. Mm-hmm. I wtedy użycie tego jest mistrzowskim podejściem do tematu.
Tak, bardzo prosty sposób. Wrzucamy dane, które chcemy odpytywać i od razu możemy sobie robić wyszukiwanie na tych danych pełnotekstowe. I przy okazji tego General Availability pojawiło się SDK dotnetowe na razie, to, chociaż teraz dotnet jest wszędzie, więc to nie ma większego problemu, więc za pomocą Nugeta można sobie takie paczki ściągnąć. To jest bardzo też fajne, wsparcie dla wielu języków. Polski, z tego co pamiętam, też tam jest wspierany, 50 jest tych języków, więc w zależności w jakikolwiek w zasadzie sobie język wybierzemy, to jesteśmy w stanie go wyszukiwać. I z takich jeszcze też istotnych rzeczy pojawiły się indeksery, bo do tej pory Azure Search działa na takiej zasadzie, że te dane tam trzeba było wpychać. Trzeba było mieć jakiś mechanizm, napisać sobie jakiś kawałek kodu, który nam te dane wpychał. A ten indekser działa trochę od drugiej strony, jest czymś w rodzaju crawlera. Nie jest to do końca crawler, ale mówimy Azure Searchowi, na przykład wskazujemy go na dzień dzisiejszy, to jest SQL Database albo SQL Server działający na maszynie wirtualnej w Azure, że masz pobierać to, te dane stąd w jakichś tam interwałach czasowych, w jakimś tam harmonogramie, no i wtedy on sobie będzie te dane po prostu zaciągał i indeksował. I co bardzo istotne, zmienia się wersja API. Do tej pory byłoby to 2014-10-20 preview, teraz wersja General Availability to jest 02-28-2015, a jeśli chcemy korzystać z funkcjonalności preview, które jak na przykład to wsparcie dla wielu języków, to dopisujemy do tego preview i wtedy z tego API korzystamy, bo to jest usługa, która w całości opiera się o jakieś API, nie ma do tego jakiegoś pięknego interfejsu, nazwijmy to graficznego, głównie robimy to z poziomu kodu.
Jeśli chodzi o wyszukiwanie, warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim nie musimy tym administrować. Dokładnie. To bardzo odciąża pracę nad wszelkimi rzeczami, gdzie używamy wyszukiwania. Druga rzecz, odciąża to nasz własny kod uruchomiony w chmurze, czy nawet gdziekolwiek indziej, bo wiadomo, że można wykorzystać to także na zewnątrz, od tego, żeby nasz własny kod wyszukiwał.
Jasne. Więc Azure Search General Availability już od dzisiaj można z niej korzystać z pełnym wsparciem supportu, SLA i tak dalej, i tak dalej. O, teraz rzecz całkowicie z twojego środowiska, tak to nazwijmy, Michał.
Rzecz niezwykle przydatna i jest to element, który przewija się przynajmniej od kilku lat, jeśli chodzi o chociażby maszyny Linuxowe, czy od niedawna BSD w Azurze. Mhm. Brakowało pełnych, rozwiniętych krok po kroku how to, jak wykonać pewne rzeczy i głównie informacji, które mówią o pewnych drobnych szczegółach przydatnych administratorom i programistom. Mhm. Powstała lista, która pozwala przejrzeć takie poradniki. Możemy tam zerknąć, jak to wygląda ładnie tematycznie podzielone, głównie na dystrybucje Linuxowe, także te komercyjne, nazwijmy to w cudzysłowie, i także poradniki do BSD, co jest dosyć ciekawym przypadkiem, bo BSD samo w sobie nie znajdziemy w galerii Microsoft Azure, ale znajdziemy na VMDPod, obrazy tworzone przez cały zespół BSD. I jeśli nie wiemy, jak coś zrobić, albo mamy pewne obawy, czy to inaczej wygląda w Microsoft Azure niż normalnie, wystarczy tam zajrzeć i pięknie wszystko podzielone tam znajdziemy.
Więc nowa strona, gdzie właśnie ta cała dokumentacja się znajduje, co warto też wspomnieć, w jaki sposób to powstawało. Mieliśmy u nas w Redmond w centrali był zrobiony taki hackathon, czy dokumentaton, to się powinno nazywać, gdzie ludzie z grup produktowych po prostu siedzieli przez weekend i pisali tą dokumentację w takiej formie hackathonu. I co istotne, co się tyczy całej dokumentacji, nie tylko Linuxowej, wszystko jest na GitHubie. To też jest całkiem ciekawa rzecz, nowość, jeśli chodzi o dokumentacje Microsoftowe, więc każdy też może wrzucać swoje informacje i swoje zmiany, które tam
to mogę potwierdzić w 100%, sam mam niewielki wpływ na to, jak zmienia się ta dokumentacja. To nie jest tak, że Microsoft tworzy swoją dokumentację do open source'owego softu i nie pozwala nikomu w tym uczestniczyć. Te wszystkie pull requesty, które się od społeczności tam pojawiają, one bardzo szybko trafiają do tego upstreamu i można je obejrzeć później na oficjalnych stronach dokumentacji.
Więc takie wejście w środowisko open source'owe, bo środowisko open source'owe tak de facto tworzy dokumentację, można powiedzieć, więc to jest takie nawiązanie do tego. Bardzo prosty mechanizm tam na GitHubie, podpisuje się elektronicznie tam tylko taką zgodę na prawa autorskie, no bo to prawie wszystko musi się zgadzać, ale bardzo prosty proces i na GitHubie się to znajduje. Okej, kolejna rzecz, Premium Encoder, Azure Media Services, czyli streamowanie, enkodowanie wideo na życzenie. Dużo nowości w tym temacie się pojawiło. Bardziej trzeba powiedzieć od razu wprost, to są rzeczy dla profesjonalistów. Ten Premium Encoder, jak nazwa wskazuje, to nie jest dla przeciętnego zjadacza chleba, czy nawet kogoś, kto chce udostępniać wideo. Pierwsza rzecz, Decision Making Logic. Czyli możemy sobie wyobrazić scenariusz, że mamy film w określonej rozdzielczości, określonego rozmiaru i nie chcemy, żeby po enkodowaniu był większy w rozdzielczości albo w rozmiarze, no to możemy takie coś sobie tutaj zapewnić. Tutaj widać taki jakiś przykład takiego diagramu. Dodatkowe formaty, dodatkowe kodeki, tutaj z Michałem rozmawialiśmy, że często nie potrafimy rozwinąć nawet tych nazw, bo to są bardzo takie specyficzne dla firm produkujących.
Dla konkretnej branży.
Tak, dla konkretnej branży, ale te nowe formaty są wspierane, wsparcie też dla napisów, też w określonych tych formatach. No i dodatkowe jakieś tam wsparcia dla różnych mechanizmów enkodowania, transkodowania wideo. I jeśli też jest fajny taki diagram na blogu, który można sobie zobaczyć, kiedy tak naprawdę warto użyć tego premium encodera. Możemy sobie tutaj odpowiedzieć na kilka pytań i dojść do wniosku, czy mamy użyć standardowego encodera, czy tego premium. I nawiązując jeszcze do tego silnika, który pozwala nam te decyzje podejmować, jak ten film ma być enkodowany. Jest specjalnie przygotowane przez nas narzędzie, które wygląda na rzucie ekranu tak. Na razie to narzędzie jest tylko dostępne w momencie, kiedy wyślemy adres mailowy, znaczy na adres mailowy, który jest tutaj podany, prośbę o udostępnienie tego narzędzia. Ono w przyszłości będzie dostępne publicznie, ale na dzień dzisiejszy trzeba je po prostu sobie zarequestować czy poprosić, a nie mówiąc ładnie.
Olbrzymie ułatwienie, szczególnie dla osób, które tak jak my niekoniecznie mają pojęcie na temat tego, czym są te skróty. Pewne graficzne pokazanie sobie, jak może wyglądać ścieżka i co będziemy mieli na końcu, jest bardzo fajne i warto się zapoznać. Tak. Tym bardziej, że forma jest przypominająca, przynajmniej mi nieco, relacje między bazami danych.
Tak, to wygląda trochę jak tabelki właśnie tutaj mamy.
Więc jakieś... nawet tam, gdzie jakiś administrator zostanie poproszony o to, żeby zajrzeć akurat w to miejsce Azura, to myślę, że będzie reagował dosyć pozytywnie na to, co tutaj odbierze.
Więc premium encoder, no, nowa funkcjonalność, nowe elementy, które można sobie wykorzystać. Data Factory. Nie wiem, czy z Data Factory coś miałeś wspólnego, Michał, bo to jest taka dość nowa usługa, więc być może jeszcze nie miałeś okazji z niej korzystać.
Generalnie Big Data i całe przetwarzanie maszynowe jest mi tematem dosyć bliskim, ale z miejsca obserwatora. Ja się zapoznaję z tymi wszystkimi informacjami i tam, gdzie mogę polecić pewne mechanizmy do obróbki Big Data i do jakiegokolwiek wyszukiwania, przetwarzania informacji, tam podaję informacje, które odbieram z tych biuletynów. Nie jestem osobą doświadczoną w tych mechanizmach i podziwiam wszystkich, którzy to robią.
Tak, to są bardzo już zaawansowane mechanizmy, to prawda, Azure Data Factory. W dużym skrócie potrafi orkiestrować przepływem danych pomiędzy różnymi systemami i coś pomiędzy tym, w tym robić z tymi danymi. Do tej pory działało to tak, że trzeba było wziąć plik JSON-owy, stworzyć go gdzieś sobie lokalnie, go wrzucić do Azura i wtedy Azur to wyświetlał w formie takiego diagramu, który zaraz sobie zobaczymy. A teraz przygotowaliśmy taki web editor, który to umożliwia. Czyli mamy miejsce do edycji tego pliku JSON-owego, gdzie mamy od razu porobione skróty, że chcemy na przykład dołożyć nowe źródło danych, miejsce docelowe do tych danych, chcemy zdefiniować proces. I w momencie, kiedy sobie to klikniemy, wybierzemy jakiś element, ten web editor wrzuca nam taki przykładowy szablon JSON-owy, który możemy wypełnić, jeśli nie potrzebujemy zaawansowanych zmian, wprowadzać po prostu odpowiednimi wartościami, a oczywiście możemy podmienić dodatkowymi elementami, więc ten edytor jest dostępny. Fajne też są rzeczy, że możemy sobie klonować pewne elementy, mieć wersje draftowe tak zwane. Rozpoczynać możemy oczywiście od razu taki przepływ, tak zwany pipeline po angielsku. Więc bardzo, bardzo prosty sposób. Znowu z portalu nawiązujemy do pierwszego newsa. Ten portal się rozwija, więc kolejne elementy tutaj są dostępne.
Warto wspomnieć, że taki edytor zmniejsza nam barierę wejścia jako osobie, która niekoniecznie zna się na temacie, a chciałaby przetestować, chociażby, żeby później w rozmowie poruszyć pewne tematy.
Dokładnie.
Niekoniecznie trzeba znać zagadnienia, które się tu porusza. Te przyciski, właśnie te skróty, które wrzucają nam pewne funkcjonalności, podpowiadają nam, co mamy do wyboru, czyli tak naprawdę zawężamy bardzo wiedzę konieczną do uruchomienia.
No tak jak tutaj mam na przykład, chcemy wrzucić nowe źródło danych, no to mamy, że to może być tabela z Azure Storage, blob table, może być to tabela ze SQL Database'a, czy na przykład może być jakaś tabela, która jest w naszym serwerze, w serwerowni, więc możemy sobie tutaj bardzo prosto to zrobić. Kolejna rzecz, to taka być może nieduża, ale też istotna, Azure Scheduler, czyli nasza usługa harmonogramowania zadań, wykonywania tych prac w określonych interwałach czasu, czy raz, czy wielokrotnie. Jest teraz także dostępna w Australii, w obu regionach Australii, co powoduje, że jest dostępna już wszędzie tam, gdzie Azure jest dostępny, bo Australia była jeszcze tym regionem, gdzie Scheduler nie był dostępny, a teraz jest także dostępny w Australii. I to w zasadzie z tego newsa to tyle. To jest fajna rzecz. Microsoft Network Security White Paper. Parę razy mi się zdarzało z niego korzystać.
Jak najbardziej.
W dużym skrócie jest to duży dokument, a może nie aż taki duży, nie przesadzajmy, ale całkiem spory dokument, który opisuje bezpieczeństwo sieciowe, jak nazwa wskazuje. No.
Ja mogę z doświadczenia powiedzieć, że to jest dokument, który jest must have załącznikiem każdej umowy z poważnym klientem, którego wprowadzamy do Azura. Tam są niezwykle ważne informacje, które też ściągają z nas konieczność rozpisywania tego i podkładania jakoby zestawu informacji, który pokazuje, jakie gwarancje i jakie mechanizmy mamy po stronie sieciowej Microsoft Azure.
I teraz została wypuszczona właśnie trzecia wersja tego dokumentu, która jest uaktualniona o wszystkie nowości do, na stan stycznia chyba 15, jak dobrze pamiętam. Tutaj jest gdzieś data, nie, tylko stycznia 2015, nie ma konkretnego dnia, więc wszystkie elementy, które są dostępne, jak izolacja sieci pod sieci, network security grupy i tak dalej, access control listy, jak to ewoluuje, bo te pewne mechanizmy się zmieniają z czasem, więc ten security white paper jest naprawdę istotny i przydatny i warto go, tak jak Michał powiedział, właśnie załączać do umów albo samemu nawet przeczytać, żeby zdobyć wiedzę.
To, co polecam, nawet jeśli klient nie wymaga takiego white papera, załączyć, to nie jest dużo papieru, chociaż nie powinienem chyba ze względów ekologicznych, ale nie zawsze umowa z partnerem czy jakiś dokument musi być drukowany, więc to może być elektroniczny.
Tak, może być elektroniczny, więc można sobie załączyć i zachęcamy do robienia tego. No i ostatni news, w zasadzie zaproszenie na to też, co korporacja uruchamia tak na poziomie globalnym. O Azure Site Recovery z Jarkiem rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, więc uruchamiamy teraz cotygodniowe spotkanie, począwszy od 16 marca, na temat właśnie Azure Site Recovery. Jak ktoś chce się dowiedzieć, co robi ta technologia, zobaczy się na live demo, będzie prowadzona przez specjalistów z całego świata, no to może się podłączyć linkiem za darmo do takiego spotkania i sobie pooglądać, zadać jakieś pytania bezpośrednio do osób, które są z tym produktem związane.
Jeśli chodzi o Azure Site Recovery, powiem, że jeśli nie wiecie, o co chodzi, to ja nawet jako administrator systemów Linuxowych głównie mogę wam powiedzieć, że na pewno bardzo chcielibyście skorzystać z tej usługi.
Tak, jak ktoś nie wie dokładnie, co robi ta usługa, to zapraszam do odcinka z poprzedniego tygodnia, tam Jarek trochę więcej opowiadał. No jedyny minus, jaki tutaj widzę, no to jest niestety w strefie amerykańskiej, jak dobrze patrzę, więc to raczej trzeba będzie gdzieś tam u nas w środku nocy obejrzeć, ale jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to naprawdę warto. Okej, to chyba wszystkie newsy, Michał, na ten tydzień, jakie były. Dziękuję ci bardzo.
W przyszłym tygodniu na pewno będzie jeszcze więcej. Daje się zauważyć, że jesteśmy w jakimś czasie, w którym dzieje się bardzo dużo i trzymam kciuki za to, żeby działo się jeszcze więcej.
Wielkie dzięki, Michał, za obecność. Jak zwykle zapraszam do komentowania, czy to na Channel 9, czy na innych portalach, gdzie ten film się pojawia, i zapraszam do oglądania tydzień Azure za tydzień.
Dzięki serdeczne, do zobaczenia.